I zapraszam Państwa do katechezy. Katecheza, proszę Państwa, bardzo często ludzie poszukują tego, o czym mówi im serce, że jest Bóg. Poszukują tego, co duchowe, niewidzialne, ale bardzo często błędnie. I stąd tutaj katecheza. Patrzymy na Europę, patrzymy, co dzieje się w Europie, również z wiarą. Co jest, jaki jest problem, dlaczego odchodzą ludzie od Kościoła, od Pana Boga? Z różnych racji. Dlatego, że nie chcą być z Bogiem, dlatego, że wybierają to, co doraźne, doczesne, nie myślą o przyszłości, ale również dlatego, że nikt im nie powiedział. Nie wierzą, bo nikt im nie powiedział. Trzeba po prostu przyjąć słowo, ale żeby przyjąć, to trzeba dostać je. Całą prawdę. Właśnie czytamy w Piśmie Świętym. O tym, że pytają, dlaczego nie wierzą? I odpowiedź Pana Jezusa, bo nikt im nie powiedział. Właśnie mówić, głosić Ewangelię, katecheza, stąd. Jeżeli gdzieś jest zaniedbana ta katecheza, to powinni to zrobić rodzice. Zresztą pierwsi są rodzice, są pierwszymi przekazicielami życia, ale i wiary. Gdy poczyna się dziecko, to zobaczcie Państwo, to nie tylko człowiek, ludzie są przekazicielami życia, uczestniczą w akcie stwórczym Boga, ale również przekazicielami takimi, że sięgający do ten przekaz aż w wieczność. Dają życie. Oczywiście Pan Bóg się nimi posługuje. Oni są narzędziami w przekazie życia, ale przekazując to życie, trzeba mieć świadomość, że to jest już życie wieczne. Ciało żyje czasowo, do pewnego czasu, ale dusza. I tu właśnie to jest problem życia wiecznego. I stąd katecheza głosić. Wiara rodzi się ze słuchania, mówi święty Paweł. Stąd pytanie, czy my mamy w domu katechizm Kościoła katolickiego? Czy my mamy w domu Pismo Święte? Bo przekazujemy Słowo Boże, Pismo Święte jest Słowem Bożym. Biblia, Księga, Święta Księga. To jest ten list Pana Boga napisany do człowieka, do nas, do ludzi. I czy my zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego? Czy my zaglądamy do Pisma Świętego? Czy systematycznie bierzemy do ręki i rozważamy to Słowo Boże? Jeżeli tak, to będziemy silni, dostajemy się coraz silniejsi. Jeżeli nie, to coraz słabsi. Coraz słabsi również do wieczności. I możemy wieczność całą stracić. możemy po prostu nie być zbawieni. Jeżeli nie uwierzymy, nie przylgniemy do Chrystusa, jeżeli zaniedbamy to wołanie Ducha Świętego, żebyśmy właśnie otworzyli serca na Chrystusa. Dlatego w Radiu Maria mamy katechezę. Warto pomyśleć, co jest z katechezą waszych dzieci, waszych wnuków, co z katechezą dla dorosłych. Warto tutaj wejść też w różne grupy formacyjne. Są różne grupy formacyjne w Kościele katolickim i zobaczycie państwo, jak będzie wam się lepiej żyło. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Dzisiejsza katecheza. Rozpoczynamy artykuł z wyznania wiary. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Dzisiaj początek. Pan Jezus i Izrael. Ale najpierw to. Umęczon pod Ponckim Piłatem. Czy my wszyscy rozumiemy? To warto zwłaszcza dzieciom wytłumaczyć. To wierzę w Boga Ojca jest dość długie, ale powiedzieć, co to znaczy. Przyznam się Państwu, że ja jako dziecko to, gdy pierwsze te modlitwy pamiętam, to było takie mocne wrażenie. Nie rozumiałem niektórych modlitw. Nie rozumiałem. Między innymi to. Tak mi zawsze w tym wyznaniu wiary, gdy mówiłem jako dziecko jeszcze przed pierwszą komunią świętą, to mówię, co to za Ponski Piłat? Co to za Piłat? To dla słowu było dla mnie obce. Właśnie dlaczego o tym mówię? Wytłumaczyć dziecku, powiedzieć, Ponski Piłat, umęczon pod Ponskim, nie pod kimś, ale za Poncjusza Piłata. Był taki namiestnik rzymski, Izrael był pod panowaniem rzymskim, wielkie cesarstwo rzymskie, ono upadło, to takie imperium wielkie, ono upadło, ale wtedy ono było i w Izraelu panował właśnie Poncjusz Piłat i w tamtym czasie to wszystko się działo, bo Pan Jezus to nie jest jakaś legenda. Narodził się w czasie, w określonej szerokości geograficznej, w określonym środowisku, narodzie, w określonej rodzinie. Wiemy, że znamy historię, Pan Jezus był zapowiedziany. Zapowiedziany był w Starym Testamencie około 100 razy był zapowiedziany Zbawiciel. Wyraźnie, przynajmniej 100 razy, na różnych miejscach to się rozwijało, aż czym bliżej jego narodzin, ale oczywiście wieki jeszcze przed narodzeniem, zapowiedziano nawet, że zmartwychwstanie. Że zmartwychwstanie, nie będzie wskrzeszony, ale zmartwychwstanie. Było zapowiedziane, że będzie cierpiał, że w sposób nadzwyczajny się narodzi. Był zapowiedziany już na samym początku istnienia człowieka, tego przebywania człowieka z Bogiem. Właśnie biorę Pismo Święte do ręki Księga Rodzaju, żeby jeszcze raz przypomnieć to. W rozdziale trzecim mówi się, że to jest protoewangelia. Zaraz po upadku pierwszych rodziców, po odejściu od Boga, po posłuchaniu szatana, czyli po grzechu pierworodnym, Pan Bóg mówi do szatana. Pyta się Pan Bóg niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża i tu jest ta protoewangelia. Powiedział do szatana. Tu jest wąż jest też znakiem przebiegłości. Szatan jest bardzo przebiegły. Rzekł do tego przebiegłego szatana, do tego węża. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. I dalej. To jest to zapowiedź już Mesjasza. Posłuchajmy. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, mówi do szatana. Pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Potomstwo szatana. Ci, którzy pójdą za nim. To jest jego potomstwo. Właśnie trzeba robić wszystko, żeby nie iść za nim. Trzeba się bardzo trzymać Pana Jezusa, tak powiem, żyć w łasce uświęcającej, przyjmować sakramenty, modlić się, prosić o Ducha, On da Wielkiego Ducha. A więc jeszcze raz, wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz Mu piętę. Już zapowiada Pan Bóg już wtedy Mesjasza. Tych zapowiedzi było wiele. Możemy przynajmniej 100 znaleźć w Piśmie Świętym. I Pan Jezus przyszedł. Przyszedł Boży Syn. Znamy tę historię. Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi. Przychodzi do Maryi i mówi: witaj pełna łaski, Pan z Tobą. Pan z Tobą, witaj pełna łaski. Oto poczniesz i porodzisz syna i dasz mu imię Emanuel. Właśnie, coś niesamowitego zapowiada Bożego Syna. Ona mówi: jakżeż to się stanie? Ja nie znam męża, nie dopuszczam inaczej współżycia z mężem, bo ona ślubowała już Panu Bogu oddać siebie zupełnie. Tak jak ślub czystości składają ci wszyscy, którzy są konsekrowani, kobiety czy mężczyźni, z miłości do Pana Boga. Składa ślub czystości swoje ciało, oddaje swoją duszę, swoje serce. I właśnie to się stało. Matka Najświętsza też to uczyniła, oddała swoje serce i staje się. Stanie się to za sprawą Ducha Świętego, powiedział Pan Jezus, i narodził się Pan Jezus. Właśnie w określonej sytuacji, w określonym miejscu narodził się. A popatrzmy, proszę Państwa, jak warto i o tym jeszcze pamiętać. Warto o tym też pamiętać. Proszę Państwa, i zobaczcie, przychodzi Pan Jezus, a jeszcze coś bardzo ciekawa sprawa jest. Zobaczcie, On się narodził się, ma się narodzić jeszcze. To wiemy, że narodził się, ale jeszcze przed narodzeniem Maryja idzie do Elżbiety i przed narodzeniem Zachariasz, mąż Elżbiety, który też usłyszał od anioła, że będzie ojcem, że Elżbieta mimo starości pocznie i porodzi syna, on zwątpił w to wszystko i wtedy powiedział mu anioł: dobrze, dlatego że wątpisz, staniesz się niemy, nie będziesz mówił. I gdy wyszedł ze świątyni, w której składał ofiarę Panu Bogu, bo był w rodzie kapłańskim, był kapłanem i wtedy miał ten dyżur, można powiedzieć, tej posługi kapłańskiej, wyszedł i nie mówił. Przemówił dopiero wtedy, gdy się Pan Jezus narodził. Gdy się Jan narodził i gdy pytali go, jakie ma mieć imię, wtedy przemówił. Ale wyśpiewał też taki hymn. Wyśpiewał hymn Benedictus, mówimy, błogosławiony Pan Bóg Izraela. Wyśpiewał, tak się ucieszył tym, że to się dzieje, że Pan Bóg się zlitował i spełnił swoją obietnicę, Zbawiciel przyjdzie, już jest. Pan Bóg nawiedził swój lud, wzbudził moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Okaże naszym ojcom miłosierdzie, tak mówił Pan Bóg dzieje się. Wspomniał na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Zobaczcie, mówi, że już to jest i mówi równocześnie, a ty, dziecię, do swojego syna się zwraca niejako. Ten syn jeszcze się nie narodził, oczekiwali go. On mówi, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, ty, dziecię, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Dlaczego o tym mówię? Przyjście Pana Jezusa było zapowiedziane. Stało się to. I wszystko działo się tak, jak mówili prorocy. Pan Jezus przyjął krzyż na siebie. Rozważamy to całe misterium paschalne. To misterium paschalne krzyża i zmartwychwstania Chrystusa Pana znajduje się w centrum dobrej nowiny, którą apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu. Ten zbawczy zamysł Pana Boga wypełni się raz jeden przez odkupieńczą śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kościół, wspólnota Kościoła pozostaje wierny interpretacji wszystkich pism danej przez samego Pana Jezusa zarówno przed Paschą, jak i po niej. Tej interpretacji całego tego misterium, interpretacji, którą nam daje sam Pan Jezus, apostołowie i Kościół tego się trzyma. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Cierpienie Jezusa przybrało konkretną formę historyczną, gdyż został on odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, którzy wydali go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. Wiara może więc starać się zgłębić okoliczności śmierci Pana Jezusa, przekazane wiernie przez Ewangelię i poświadczone przez inne źródła historyczne, aby lepiej zrozumieć sens odkupienia. I co dalej? Od początku publicznej misji Pana Jezusa faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w piśmie wspólnie postanowili skazać go na śmierć. No na przykład czytamy w Ewangelii świętego Marka, rozdział 3, wiersz 6. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu. W jaki sposób go zgładzić? Dlaczego? Bo uzdrowił w szabat. Bo w szabat zgodził się, by uczniowie łuskali kłosy, przechodzili pomiędzy zbożami i łuskali kłosy, a to było zakazane. Bo mówi naukę jakąś taką dla nich skostniałych przez to prawo, przez przepisy. Tych przepisów było kilkaset, które mieli zachowywać Żydzi. I Pan Jezus zaczyna tłumaczyć, mówić co, jak. Zaczyna odpuszczać grzechy, wypędza złe duchy, uzdrawia w szabat. Właściwie tłumaczy wszystkie te prawne przepisy, przebywa z celnikami, z osobami pogardzanymi przez tamtą społeczność, z grzesznikami, publicznymi grzesznikami. Niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali, że Pan Jezus jest opętany. Oskarża się go o bluźnierstwo, fałszywy profetyzm i przestępstwa religijne, które prawo karało śmiercią przez ukamienowanie. I wiemy, że nie jeden raz chcieli Pana Jezusa ukamienować. Mam nadzieję, że znamy te fragmenty Pisma Świętego. Jeżeli chodzimy do kościoła, to na pewno. Wiele czynów i słów Pana Jezusa było więc znakiem sprzeciwu dla tamtych ludzi, dla jego współczesnych, w tym określonym środowisku, w tej szerokości geograficznej. w dzisiejszym Izraelu, Palestynie. Znakiem sprzeciwu to było dla autorytetów tamtejszych, autorytetów religijnych również w Jerozolimie, których Ewangelia świętego Jana nazywa Żydami, bardziej niż dla wspólnoty ludu Bożego. Oni bardziej dla nich był znakiem sprzeciwu niż dla wszystkich ludzi. Oczywiście stosunki Pana Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały się tylko do sporów. To właśnie pewni faryzeusze uprzedzają go o grożącym mu niebezpieczeństwie. Niektórzy z faryzeuszów przyjmują naukę Pana Jezusa. To zależy od tego serca otwartego, umysłu otwartego, od przyjmowanego Ducha Świętego. Tak samo jest w naszych czasach. Ten sam mechanizm. Jedni przyjmują, inni nie. Pytajmy, dlaczego nie przyjmują. I dlaczego my nieraz nie przyjmujemy? Czy przyjmujemy wybiórczo tylko naukę Pana Jezusa? To przyjmę, a tego nie. Pan Jezus pochwala niektórych z nich, z faryzeuszów tych, jak na przykład uczonego w piśmie wymienionego w Ewangelii świętego Marka, w rozdziale 12, wiersz 34. Zaraz postaram się tu znaleźć ten wiersz, żeby Państwu zacytować. Rozdział 12, wiersz 34. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedzieli, rzekł do niego, do faryzeusza, który go pytał. Pytał go o największe przykazanie, jakie jest. Powiedział: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Pytał, co znależy, tego uczony pytał w piśmie: nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. I mówi Pan Jezus do niego, widząc, że rozumnie odpowiedział, mówi do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. A więc byli i dobrzy faryzeusze też, z otwartym sercem. Tak było. Pan Jezus wiele razy jada z faryzeuszami również, a więc nie wszyscy byli źli. Potwierdza nauki głoszone przez tę elitę religijną ludu Bożego na temat zmartwychwstania umarłych, pewnych form pobożności. Potwierdza to, oni uczyli tego, te formy pobożności, jałmużna, post, modlitwa. My też to przyjmujemy, Pan Jezus o tym nam mówi. Zwyczaju zwracania się do Boga jako do Ojca, centralnego charakteru przykazania miłości Boga i bliźniego. W oczach wielu ludzi w Izraelu Pan Jezus sprawiał wrażenie przeciwnika podstawowych instytucji narodu wybranego, przeciwnika posłuszeństwa wobec prawa w integralności jego przepisów pisanych i według faryzeuszów w interpretacji tradycji ustnej. Przeciwko temu zarzucali centralnego charakteru świątyni jerozolimskiej traktowany jako miejsce święte, w którym w sposób szczególny mieszka Bóg. Wiary w jedynego Boga, w którego chwale nie może mieć udziału żaden człowiek. To tylko chciałem Państwu pokazać, że Pan Jezus przyszedł w określonym miejscu, w określonym czasie, zapowiedziany przez proroków. Na kartach Pisma Świętego wiele, wiele, wiele razy zapowiadany. Zapowiadany już na samym początku, gdy ludzie odeszli od Boga, gdy popełnili ten grzech, nazywam grzech pierworodny, pierwszy grzech, pierwsze sprzeciwienie się Bogu. To powiedzenie: Boże, ja Ciebie nie chcę, ja mam swój plan dla siebie. I jak na tym wyszli? Jak wyszła ludzkość na tym? I przychodzi Pan Jezus w określonym miejscu, w określonym narodzie, w określonym czasie. To zapowiadanie jest Pana Jezusa, to było jakby takie crescendo, coraz bardziej, coraz bliżej, już co to było widać, aż to zwiastowanie, aż historia ze świętym Janem Chrzcicielem, narodzenie świętego Jana Chrzciciela wbrew logice, wbrew, można było powiedzieć, naturalnym zasadom życia. Elżbieta już była w podeszłym wieku. Oni w ogóle nie mieli dzieci, Zachariasz i Elżbieta. On się rodzi. Też anioł Zachariaszowi o tym powiedział. I później Zachariasz wyśpiewuje ten hymn. Boże, jest, już jest Zbawiciel. Wypełniła się obietnica, że z domu Dawida wyjdzie ten, który nas wybawi od zła. I mówi, a ty będziesz prorokiem Najwyższego, będziesz szedł przygotowywać mu drogi. Mówi do swojego syna, którego oczekuje, jeszcze się nie narodził. A później przy narodzeniu to wyśpiewuje. Co ten Zachariasz musiał przeżywać, gdy mógł mówić? On to wszystko przeżywał. Później to wyśpiewuje, zaczyna mówić, wyśpiewuje. No i narodzenie Pana Jezusa w określonym miejscu. Ci ludzie, jedni przyjmowali, drudzy nie przyjmowali. Ludzie otwartego serca przyjmowali. Właśnie mieć otwarte serce. Pragnąć spełnienia swojego życia najlepiej. Nie zmarnowania. I tu właśnie wybrać Jezusa. Głośmy Go dalej. Wszystkim ludziom, żeby wszyscy byli zbawieni.